Dzisiaj będziemy kontynuować nasze rozważania z Księgi Objawienia, z rozdziału 2 i 3. Dla tych, którzy są u nas gośćmi, mamy teraz cykl kazań na temat listów Jezusa, jakie skierował do 7 małoazjatyckich zborów. Nakazał swoje słowa spisać Janowi i przesłać do tych 7 zborów, do 7 kościołów w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Omówiliśmy już 3 pierwsze listy. Dzisiaj przyszła pora na Tiatyrę. Jest to najdłuższy ze wszystkich listów, w związku z tym moje kazanie też będzie najdłuższe. Mam nadzieję, że nie zaplanowaliście obiadu zbyt wcześnie, bo wiem, kiedy zacznę, czyli za chwilę, ale nie wiem, kiedy skończę. No oczywiście żartuję. Myślę, że wszyscy zdążycie na obiad. Natomiast chciałbym, abyśmy zaczęli od przeczytania tego listu. List do Kościoła w Tiatyrze, Księga Objawienia, rozdział 2 od wersetu 18 do 29. Jak już stali bywalcy wiedzą, będę czytał z przekładu ekumenicznego, a wy możecie śledzić ten tekst w swoich Bibliach. Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: to mówi Syn Boga, który ma oczy jak płomień ognia, a stopy podobne do lśniącego brązu. Znam Twoje czyny, miłość, wiarę, służbę i wytrwałość, i Twoje ostatnie czyny, które są większe od pierwszych. Ale mam przeciwko Tobie to, że tolerujesz kobietę Jezabel, która nazywa siebie prorokinią i naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali nierząd i spożywali pokarmy ofiarowane bożkom. Dałem jej czas, aby się nawróciła, ale nie chce się nawrócić od swojego nierządu. Oto rzucam ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, w ucisk wielki, jeśli się nie nawrócą od swoich uczynków. I dzieci jej zabiję. I wszystkie kościoły poznają, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. Oddam każdemu z was według jego uczynków. Wam zaś pozostałym w Tiatyrze, tym, którzy nie mają tej nauki, którzy nie poznali, jak mówią, głębin szatana, oświadczam: nie nakładam na was innego ciężaru. To jednak, co macie, zatrzymajcie, dopóki nie przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto zachowuje moje uczynki aż do końca, dam władzę nad narodami i będzie pasł je rózgą żelazną, i jak naczynia gliniane będą kruszone. Tak jak ja otrzymałem od mojego Ojca, tak też dam mu gwiazdę poranną. Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów. Tiatyra to miasto położone jakieś 50 kilka kilometrów na południowy wschód od Pergamonu. Pamiętacie, jak mówiłem, że można by w ciągu właściwie tygodnia przy niezbyt wielkim wysiłku odwiedzić wszystkie te kościoły, począwszy od Efezu, poprzez kolejne miejsca, tak jak one są wymienione w Księdze Apokalipsy, aż do ostatniego kościoła w Laodycei. Zatem mamy tutaj kościoły w jednej lokalizacji, położone blisko siebie, wywodzące się właściwie z tego samego przebudzenia, z okresu, kiedy Paweł działał w Efezie i wszyscy mieszkańcy prowincji Azja usłyszeli Ewangelię. Tiatyra jest najmniejszym z tych 7 miast. I z Biblii niewiele wiemy o Tiatyrze, poza tym tekstem, który przeczytaliśmy. Oprócz tego, że pierwsza osoba nawrócona w Filipi, w mieście, do którego Paweł dotarł w czasie swojej drugiej podróży misyjnej, ta pierwsza osoba właśnie miała na imię Lidia i była sprzedawczynią purpury z miasta Tiatyra. Niewykluczone, że pierwszą osobą, która zaniosła Ewangelię do Tiatyry, była właśnie Lidia. Z pewnością jednak dotarła ona tam na szeroką, dużą skalę w czasie przebudzenia, jakie rozpoczęło się w Efezie, gdy głosił tam Ewangelię apostoł Paweł. Zbór zatem istniał, tak jak wszystkie pozostałe zbory, kilkadziesiąt lat, 40 kilka lat. Wiele się dobrego wydarzyło, ale wydarzyło się też, jak zobaczymy, wiele złego. Ciekawe jest to, ile może się wydarzyć w Kościele w ciągu 40 kilku lat. Wszystkie te kościoły, o których tutaj czytamy, powstały w wyniku wielkiego poruszenia Bożego. Sam apostoł Paweł głosił tam Ewangelię. Jego współpracownicy rozeszli się po prowincji. Najlepsi nauczyciele przybywali do Efezu. Jestem przekonany, że również w innych miejscowościach to nauczanie było głoszone, przekazywane. A jednak po 40 kilku latach było już sporo problemów. Tak naprawdę, gdybyśmy poczytali list do Galacjan, zobaczylibyśmy, że już po paru latach mogą być problemy, i to poważne, w zborach. Dlatego zawsze powinniśmy być czujni. Nie możemy zakładać, iż tylko dlatego, że wszystko zaczęło się dobrze i wspaniale, to zawsze będzie dobrze i wspaniale. To jest tak, jakbym założył, że przez pierwszy rok swojego życia chrześcijańskiego nie grzeszyłem, to już nigdy nie zgrzeszę i mogę się odprężyć. Moje małżeństwo nie rozpadło się przez pierwszych 5 lat, to na pewno nigdy się nie rozpadnie. To nie jest po prostu prawda. Codziennie musimy być czujni. Codziennie musimy odnawiać swoją społeczność z Panem. Musimy odnawiać nasze duchowe życie. Tylko wtedy możemy zabezpieczyć się przed negatywnymi wpływami, jakie docierają do nas z tego świata. Jak w każdym liście, Jezus zaczyna od przedstawienia siebie. I jak czytaliśmy, mówi o sobie, że jest Synem Boga. To jest bardzo ważne w kontekście tego, co będziemy czytać w liście do tego Kościoła. Jezus mówi tutaj innymi słowy, jestem odwiecznym Bogiem. Jestem nie tylko Synem Boga przez małe S, ale przez duże S. Jestem Bogiem Wszechmogącym, Panem i Władcą, godnym wszelkiej czci, chwały i majestatu. Jestem współistotny Ojcu. Jestem Synem Boga. Nie przedstawia się nawet jako Syn Człowieczy, mówi, jestem Synem Boga. Wiecie, gdy Jan zobaczył w pierwszym rozdziale Jezusa, mówił o Nim Syn Człowieczy. I teraz ten Syn Człowieczy mówi bardzo ważne słowa do Kościoła w Tiatyrze i do każdego z nas. Jestem Synem Boga. Syn Człowieczy jest Synem Boga. Bóg stał się człowiekiem. Bardzo ważne. Oto mówi sam Bóg. Bóg poprzez swojego Syna. I ma on oczy jak płomień ognia. Wyobraźcie sobie, że moje oczy byłyby jak płomień ognia i potrafiłbym przeniknąć do waszego wnętrza i wiedziałbym, co teraz myślicie. Co myśleliście wczoraj i co będziecie za chwilę myśleć. Wiedziałbym, co teraz czujecie, co przeżywacie. Jeśli pokłóciliście się w domu ze swoją żoną, z mężem, to wiedziałbym o tym teraz. Wiedziałbym, że macie tylko taki chrześcijański uśmiech przylepiony, ale w środku jesteście wzburzeni. Jak byście się czuli? Ale powiem wam, nie wiem o tym i chwała Bogu za to, bo mógłbym z tego zrobić niewłaściwy użytek. Jezus natomiast dokładnie o tym wszystkim wie i jest tu pośród nas. Jego oczy przenikają nasze wnętrze. On wie wszystko. Nie możemy się przed Nim ukryć. I dalej ma stopy podobne do lśniącego brązu. Brąz jest obrazem sądu w Biblii. I Jezus innymi słowy mówi, słuchajcie, szykuje się do wkroczenia ze zbrojną interwencją do waszego Kościoła i jestem gotów zmiażdżyć wszelki opór, sprzeciw i bunt. Taki jest Jezus. Tak się przedstawia. Syn Boga, który widzi wszystko, wie wszystko i nie będzie tolerował bezbożności. Ale jak w każdym liście zaczyna od zalet. Ma sporo do zarzucenia temu Kościołowi. Ale nawet w przypadku takiego dosyć kulejącego kościoła, jak ten kościół w Tiatyrze, Jezus zaczyna od zalet i znajduje ich całkiem dużo. Jest to zdumiewające w kontekście tego, że działała tam jaka Jezabel, będziemy nazywać ją Izabel, bo do tej formy imienia bardziej przywykliśmy. Izabel ma się tam dobrze, a jednak Jezus potrafi znaleźć coś dobrego. Pomyśl o tym. Gdyby Izabel była twoją żoną, potrafiłbyś znaleźć coś dobrego? Albo gdyby twój mąż był jak mąż Izabel, Achab, i to można byłoby w pewnych dziedzinach jego życia porównać go do kogoś takiego, czy potrafiłbyś znaleźć coś dobrego? Jakże to jest ważne, byśmy starali się zaczynać nasze relacje z innymi, budowanie relacji z innymi ludźmi, z innymi kościołami, od znalezienia czegoś dobrego, zalet. Czy nie ma tam przypadkiem jakichś zalet? A tu były, i to bardzo ważne. Znam twoje czyny, miłość, wiarę, służbę i wytrwałość i twoje ostatnie czyny, które są większe od pierwszych. Zdumiewające jest to, że Jezus w pierwszej kolejności chwali ten Kościół za miłość. Była tam Izabel, zobaczymy co się tam działo. No, to jest przerażające, co się tam działo. Przerażające jest, co ta Izabel symbolizuje w dziejach Kościoła. W Kościele współczesnym. A jednak Jezus chwali ten Kościół za miłość. Za co dokładnie ich chwali? Przeczytajmy pierwszy list do Koryntian, rozdział 13. Ta miłość dla Jezusa nie była czymś abstrakcyjnym. Paweł ją zdefiniował, opisał ją. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, od 4 do 8 wersetu. Posłuchajcie. Za to właśnie Jezus chwali ten Kościół. Wyraźnie o tym mówi. W Efezie nie było Izabel. W Efezie nie było Nikolaitów, W Efezie nie było fałszywych apostołów. Wszystkich tych ludzi, wszystkie te grupy Efezjanie wyparli ze swojego kościoła. Czytaliśmy o tym w pierwszym liście. Efezjanie mieli właściwą doktrynę, właściwe wyznanie wiary, ale brakowało im miłości. Szokujące! Jezus powiedział: usunę wasz świecznik, jeżeli nie powrócicie do swojej pierwszej miłości. Jeżeli nie będziecie żyć w miłości, to będziecie bezużyteczni dla mnie. Ale Tiatyrę, pomimo tak poważnych problemów, chwali za miłość. Spojrzenie Jezusa na Kościół jest bardzo ciekawe, wnikliwe, głębokie, szerokie. Dobrze by było, abyśmy nauczyli się patrzeć na siebie nawzajem i na Kościół Jezusa Chrystusa oczami właśnie Jego, tymi oczami jak płomień ognia. I za co chwali Kościół w Tiatyrze? Słuchajcie, to jest właśnie ta miłość, za którą ich chwali. Miłość jest cierpliwa, pełna życzliwości. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie wybucha gniewem, nie pamięta złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko wytrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. I Jezus mówi: znam waszą miłość. Wiem, że kochacie, wiem, że chodzicie w miłości. Więcej, znam waszą wiarę, która jest czynna w miłości. Nie jest to martwa, pozbawiona uczynków wiara, ale żywa wiara. Jezus chwali ten Kościół za wiarę. Panie Jezu, czy tobie się coś pomyliło? Czy ty nie wiesz, co tam się dzieje? Czy ty nie wiesz, co się dzieje w tym Kościele? Jak możesz ich chwalić? Powiem wam, nie miejcie pretensji do mnie o to, że Jezus chwali Kościół w Tiatyrze za wiarę i miłość. Skierujcie skargę do samego Jezusa, bo to są Jego słowa. Dalej, chwali ich za służbę, diakonię, oddaną służbę. Jezus powiedział: Syn Człowieczy przyszedł, aby służyć, a nie aby Jemu służono. I chwali tych ludzi tam w Tiatyrze za to, że służą. Z poświęceniem, ofiarnie, służą innym, motywowani miłością, służą w wierze. I wreszcie są wytrwali. To jest tak jak zbrojenie wzmacniające fundament naszej społeczności, naszego życia we wspólnocie, które jest oparte na służbie. Nie wystarczy służyć, trzeba być wytrwałym w służbie. Bez wytrwałości nie można zbudować niczego trwałego, wartościowego. I co jeszcze tu dodaję? Że ostatnie ich czyny są większe od pierwszych. Inne tłumaczenia mówią liczniejsze. Mówią lepsze. Zatem chwali ich za postęp, za rozwój, za wzrost, za dynamikę życia Kościoła. Z jednej strony jest to niezwykła zaleta tego Kościoła, ale z drugiej strony w tym liście kryje się wielka przestroga dla nas wszystkich. Powiedziałem na początku, musimy być czujni. Nie możemy zakładać, że zaczęliśmy dobrze i zawsze wszystko będzie dobrze. Myśmy z moją żoną podjęli jakiś czas temu taką decyzję, bardzo prostą. Zdefiniowaliśmy sobie to tak: jeśli coś widzę, to widzę. Nie będę sobie tego próbował wytłumaczyć jakoś, że Izebel to nie jest Izebel, że Bileam to nie jest Bileam, że fałszywi apostołowie są prawdziwi. Jeśli coś widzę, to widzę. Bo pomyślcie, można mieć te wszystkie rzeczy. Miłość, wiarę, służbę, wytrwałość. I można się w tym rozwijać. A jednak, werset kolejny tego listu mówi nam tak. Ale mam przeciwko tobie to. To są mocne słowa, bo do zboru w Pergamonie Jezus napisał: mam nieco przeciw tobie. A tutaj bardzo jednoznaczne słowa: mam konkretny zarzut do ciebie. To jest poważniejszy zarzut niż do kościoła w Pergamonie. Konkretny, a nie abstrakcyjny. Jezus mówi: tolerujesz niewiastę Jezabel, niewiastę Izebel. Myślę, że to słowo jest szczególnie ważne dla nas, bo żyjemy w czasach, w których tolerancja została podniesiona do najwyższej cnoty. Ale tolerancja pozbawiona granic to przyzwolenie na anarchię. Skrajny relatywizm to jest po prostu anarchia intelektualna, ideologiczna. Nie możemy na to pozwolić w swoim życiu, w naszej społeczności. Tolerujesz niewiastę Izebel. Pozwalasz jej swobodnie działać. Pozwalasz na coś w swoim kościele, co jest niedopuszczalne. Pozwalasz na coś w swoim życiu, co jest niedopuszczalne. Czego nie będę tolerował. I kim była ta Izabel? Czytaliśmy o niej. Najpierw powiemy sobie parę słów o Izabel z Nowego Testamentu, a potem przejdziemy do Izabel ze Starego Testamentu, abyśmy dokładnie zrozumieli, co Jezus chce nam tutaj powiedzieć. To jest bardzo nośny symbol. Nie bez powodu nazywają Izabel. Dlaczego nie nazwał ją Deborą? Esterą. Powiedział Izabel. Przede wszystkim czytamy, że jest to kobieta. Nie ma podstaw, by nie traktować tego słowa dosłownie. Tak jak Izabel ze Starego Testamentu była kobietą. W związku z tym w Tiatyrze przyczyną problemu, przyczyną zła była pewna kobieta. To nie znaczy, że każda kobieta jest przyczyną zła. Chodzi o Izabel. Pamiętajcie, to jest Izabel. Tak? To nie jest wykład skierowany przeciwko kobietom. Proszę mężowie i radykalni bracia, nie traktujcie tego jako miecz w swoim boju z feminizmem. W tym konkretnym przypadku była to kobieta. Ale to nie jest takie istotne. Mógł to być mężczyzna? Jak niektórzy twierdzą, mogła to być jakaś grupa proroków, grupa liderów. I ona nazywa siebie prorokinią. Te słowa powtarzają się jak refren w tych listach. Nazywa siebie prorokinią. W Efezie byli tacy, którzy nazywali siebie apostołami. W Smyrnie, jak zobaczymy w Filadelfii, byli tacy, a raczej kręcili się wokół zborów tacy, którzy mówili, że są Żydami, ale nimi nie byli. W Tiatyrze jest Izabel, która nazywa się siebie prorokinią, a w Laodycei mówili, jesteśmy bogaci, chociaż byli biedni. Mówić można dużo rzeczy. Ale Biblia wyraźnie stwierdza w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 10, wersecie 18. Albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca. Ogromnie ważne. Co z tego, że ktoś coś powiedział o sobie? Co Pan mówi o tej osobie? To jest ważne. Co Duch Święty mówi w naszym sercu? To jest ważne. Dalej, ona nauczała. Miała w kościele urząd nauczycielski, stanowisko przywódcze. Jest tu mowa o systematycznej doktrynie, nauce, nie o czymś przypadkowym. Ona naucza. Ona swobodnie nauczała swoich herezji. Dalej, zwodzi. To jest celowe, świadome, zaplanowane działanie. Zwodzi moje sługi. Jezus mówi, moje sługi. Uzurpuje sobie prawo do cudzej własności, gdyż Kościół i wszyscy chrześcijanie należą do Jezusa. I zwodzi tych ludzi, zwodzi chrześcijan, by uprawiali nierząd i spożywali pokarmy ofiarowane bożkom. Zapewne głównie na ucztach cechów rzemieślniczych, z których Tiatyra słynęła i wielu chrześcijan zapewne należało do tych cechów. I żeby należeć dalej, czerpać z tego korzyści, móc uprawiać swój fach, musieli brać udział w tych ucztach. Jeśli nieśli na kompromis, to mieli poważne problemy z tymi cechami. I zapewne jeden z aspektów tego nauczania oznaczał, iż możecie po prostu sobie tam brać udział w tym, co się tam dzieje. No i co? Bo niektórzy nie tylko brali udział, ale naprawdę się mocno w to angażowali. A Izabel mówiła, wszystko jest w porządku. Nie ma z tym żadnego problemu. Pan zrozumie. I te dwie rzeczy, których nauczała, były wbrew dwóm z czterech zaleceń, jakie liderzy na synodzie w Jerozolimie, czy też soborze, jak zwał to spotkanie, zalecili kościołom pogańskim i zabronili między innymi nierządu i pokarmów ofiarowanych bożkom. Jak widać, ten problem dotykał Kościół w tamtych czasach od samego początku. Był zarzewiem różnych konfliktów, nieporozumień. Izabel była podobna do Bileamitów, czy też Nikolaitów, bo oni także zachęcali do uprawiania nierządu i spożywania pokarmów ofiarowanych bożkom. Ale Biblia jest bardzo precyzyjna. Jeżeli mówi Izabel, to znaczy, że nie chciała powiedzieć po raz drugi Bileam. Dlaczego? Bo Izabel była o wiele bardziej niebezpieczna od Bileama i tak samo ta Izabel w Nowym Testamencie jest o wiele bardziej niebezpieczna od Bileama w Pergamonie. Bileam, jak już słyszeliśmy tydzień temu, był fałszywym prorokiem Jahwe. Ale wygłosił natchnione proroctwa o Izraelu i Mesjaszu. Zgubiła go chciwość, działał na obrzeżach Izraela, nie mógł jawnie działać w Izraelu, lecz podstępem zakradł się do serc Izraelitów. Nie opanował jednak kluczowych stanowisk przywódczych. Bardzo ważne. Izabel z kolei to poganka z krwi i kości. Wyssała bałwochwalstwo z mlekiem swojej matki. Zasiadała na tronie Izraela, miała władzę i mogła działać całkowicie otwarcie. Działała na mocy piastowanego urzędu. I dlatego była w Starym Testamencie o wiele bardziej niebezpieczna niż Bileam. I tak samo w Nowym Testamencie duch Izebel jest o wiele bardziej niebezpieczny niż duch Bileama. Jezus celowo przywołuje ten obraz, aby pokazać nam, jak ogromne niebezpieczeństwo grozi Kościołowi w Tiatyrze i Kościołowi w ogóle. Kim była Izebel ze Starego Testamentu? Parę słów o niej. Była córką króla Sydonu Edbaala, który wcześniej był kapłanem Asztarte, Aszery. I ta właśnie Izebel wyszła za mąż za króla Izraela Achaba. Izrael był wtedy podzielony na dwa państwa, północne i południowe. Północne nazywało się Izrael, południowe Juda. Achab rządził w Królestwie Północnym, był bezbożnym królem. Ożenił się z Izebel i ona bardzo szybko omotała Achaba. I jako oddana wyznawczyni Baala postanowiła zaprowadzić jego kult w Izraelu. Baal to był jeden z najbardziej popularnych bogów w tamtym rejonie, bogów pogańskich. Był panem zapewniającym urodzaj, rozwód bydła, pomyślność rodzinną. I Izebel w stolicy Królestwa Północnego, w Samarii, doprowadza do zbudowania świątyni Baala, utrzymuje setki proroków Baala i Aszery. Biblia mówi, że u jej stołu jadało 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery. Prawie 1000 proroków, ludzi, których ona wykorzystywała, żeby nauczali herezji i rozsyłała ich po całym kraju. Promowała rozwiązłość. Nierząd kultowy był ściśle związany z pogańskimi religiami tamtych czasów. I co więcej, Izebel parała się też czarami. Jest tu mowa o wpływach okultystycznych. I oto ktoś taki jak Izebel de facto prowadzi politykę religijną Izraela. Achab jest słabym królem. Izebel ma na niego przemożny wpływ. I stawia sobie za cel nie tylko rozpowszechnienie baalizmu, ale wyplenienie kultu Jahwe, religii mojżeszowej. Izebel prześladuje wyznawców Jahwe, burzy ołtarze ku jego czci, morduje, tępi proroków Jahwe, muszą się oni ukrywać. Izebel dąży do zabicia Eliasza, bo właśnie w tych czasach działał Eliasz. Eliasz musiał przeciwstawić się temu wszystkiemu. I co najgorsze, Izebel odnosiła poważne sukcesy. Z tego, co Biblia mówi, proroków Pana zostało raptem 100 i to musieli się ukrywać. Obadiasz ukrywał ich i żywił. Wyznawców Pana w całym Izraelu pozostało tylko 7000. Izrael był całkowicie duchowo rozregulowany. Kulał na dwie strony. Byli rozdarci między kult Jahwe i kult Baala. Nie wiedzieli już właściwie, co mają robić. Pojawił się synkretyzm. Pogaństwo zmieszało się z judaizmem, z prawdziwą wiarą. Jak już mówiłem, Izebel udało się całkowicie omotać Achaba. To jest ciekawe, bo Achab wciąż dopuszczał do siebie proroków Jahwe. Gdy spotkał się z Eliaszem, nie zabił go. Nawet spokojnie patrzył, jak Eliasz zabija wszystkich proroków Baala i Aszery. Był słabym władcą, ale ulegał swojej żonie i oddawał cześć Baalowi. I to jest obraz przywódców Kościoła rozdartych między prawdę Ewangelii a pogaństwo. Gdzieś tam w sercu wiedzą, że Ewangelia jest świętym przesłaniem od Boga, ale z drugiej strony wpływy pogańskie są tak silne, że nie potrafią im się oprzeć. Ale to nie wszystko o Izebel. Ona też kierowała się chciwością i nie cofała się przed wykorzystaniem swojej pozycji do własnych celów. Najlepszy przykład to jest winnica Nabota. Achab zapragnął tej winnicy i chciał, żeby Nabot mu ją sprzedał, ale Nabot powiedział, to jest moje dziedzictwo. Nie sprzedam ci tego. Achab, biedny, rozpieszczony król, był bardzo zasmucony. Izebel powiedziała, ja to dla ciebie załatwię. Wysłała odpowiednie pisma, oficjalne pisma królewskie, nakazujące fałszywie oskarżyć Nabota. Słuchajcie, o co? O bluźnierstwo przeciwko Bogu i królowi. Cóż za perfidia i bezwzględność. Nie wierzyła w Boga, ale jak trzeba było, to wykorzystywała imię Boże dla własnych celów. Nabot został fałszywie oskarżony i skazany na ukamienowanie. I poniósł śmierć. I wtedy Izebel mogła przejąć majątek Nabota na rzecz Achaba. Pamiętajcie, to jest wszystko obraz, który Jezus przywołuje. Ostatecznie spadł na nią straszliwy sąd. Jej mąż Achab zginął w bitwie. Najstarszy syn Ahazjasz umarł niedługo po objęciu tronu. Drugi syn Jehoram rządził trochę dłużej, ale zginął z ręki Jehu, który obalił dynastię Achaba i wyrżnął w pień cały dom Achaba. Wtedy też Izabel poniosła śmierć, została wyrzucona z okna i jej ciało stratowały konie. Wszyscy wyznawcy Baala w Królestwie Północnym zostali wybici mieczem przez Jehu. Świątynia i posągi Baala zostały zburzone. Spadł straszliwy sąd. Jezus zapowiedział sąd nad Izabel nowotestamentową i znowu ten sąd przywołuje nam obraz sądu ze Starego Testamentu. Biblia mówi bardzo jasno w księdze Izajasza 42:8: Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Możecie być tego absolutnie pewni. Bóg zniszczy wszystkie bożki, wszystkie bałwany tego świata. Osądzi wszystkich bałwochwalców. Wszystkich, którzy oddzielają go z jego chwały i majestatu. Niezależnie od tego, gdzie są, co robią, jak się nazywają i jakie mają wpływy. Ale wiecie co? To nie jest koniec! To nie jest koniec. Zło, herezja, zwiedzenie rozprzestrzenia się bardzo szybko i ogromnie trudno jest je wyplenić. Do gry wchodzi teraz córka Izabel i Achaba, Atalia. I to jest bardzo ciekawe. Bo wspominaliśmy, że było jeszcze Królestwo Południowe. Królestwo Południowe było zdecydowanie bardziej pobożne niż północne. Tam było przynajmniej trochę dobrych królów, nawet bardzo dobrych królów. Były przebudzenia duchowe. I w czasach, gdy Królestwem Południowym rządził Jehoszafat, a był to bardzo dobry, pobożny król, doszło do prawdziwej tragedii. Jehoszafat, gdy doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, postanowił spowinowadzić się z rodem Achaba. I doprowadził do małżeństwa między swoim synem Jehoramem, to jest Jehoram judzki, a córką Achaba Izabel, Atalią. To jest bardzo smutne, bo sukces stępił duchową czujność Jehoszafata. Co byś zrobił, gdybyś był w królestwie Jehoszafata? Bardzo pobożny król, odnosi wiele sukcesów. Bóg mu błogosławi, Bóg jest z nim. I generalnie rzecz biorąc, wystawia mu bardzo dobre świadectwo za jego życia. A jednak, gdy Jehoszafat nabrał znaczenia, popełnił kardynalny błąd. Wydawało mu się, że jest tak potężny, iż może sobie pozwolić na sojusz z bałwochwalczym władcą. Ale ostatecznie doprowadził do zguby własnego syna i ogromnego kryzysu w swoim państwie. Atalia wiele nauczyła się od swojej mamy. Gdy Jehoram judzki się z nią ożenił, znalazł się pod jej przemożnym wpływem. Popadł w odstępstwo, w grzech, chodził drogą królów izraelskich. Popatrzcie, historia się powtarza, pewien schemat się powtarza. Izabel omotała Achaba, a jej córka Atalia omotała Jehorama. Gdy Jehoram umocnił się na tronie, kazał pozabijać swoich braci i niektórych spośród książąt Izraela. Oto jak wielka tragedia się tam dzieje. Jak Juda zaczyna upadać z powodu jednego niewłaściwego ruchu króla. W końcu Jehoram judzki umiera, a jego syn Ahazjasz ginie z ręki Jehu, tego samego, który rozprawił się z Baalizmem w Izraelu. Dlaczego? Bo akurat Ahazjasz się tam zaplątał, gdy doszło do zamachu stanu i zginął. Nie powinno go tam w ogóle być. Widzicie, jak jedna niewłaściwa decyzja pociąga za sobą następne i następne i złe konsekwencje? Atalia następnie morduje wszystkich męskich potomków z rodu Jehoszafata, a zatem także z rodu swego męża i syna. Udaje się uratować tylko małego Joasza. Jehoszeba i kapłan Jehojada ratują go. I Atalia przejmuje władzę w Judzie na 6 lat. Zaprowadza tyrańskie rządy i kult Baala. Wznosi świątynię dla Baala i przenosi do niej święte przedmioty ze świątyni Pana. I dopiero gdy Joasz ma 7 lat, jest prawdopodobnie ostatnim potomkiem, męskim potomkiem z linii Dawida, Jehojadzie udaje się obalić Atalię. Zostaje ona zabita i świątynia Baala zostaje zburzona. Wiecie co? Zdumiewające jest to, że 6 lat po obaleniu baalizmu w Izraelu, baalizm miał się bardzo dobrze w Judzie. I Jedno jest pewne. Flirt ze światem w jednej dziedzinie zarazi inne dziedziny. I nawet jak w tej jednej dziedzinie potem uda ci się sytuację opanować, to nagle okaże się, że w innych dziedzinach się to rozprzestrzeniło. I takie zagrożenie właśnie czyhało na Kościół w Tiatyrze i czyha na Kościół do dzisiaj. Niewiele brakowało, a baalizm zatriumfowałby w Izraelu. Prorocy zostaliby pozabijani, świątynia zburzona, ród Dawida wybity. Jak zatem możemy podsumować Izabel ze Starego Testamentu? Kim ona była i jaki obraz przywołuje nam Jezus? Przede wszystkim było to bałwochwalstwo w czystej postaci. Rozwiązłość seksualna, praktyki okultystyczne i zabobony, chciwość i dążenie do bogactwa kosztem innych, żądza władzy, intrygi, spiski, prześladowania prawdziwych wyznawców Jezusa, którzy pozostają wierni w naszym przypadku nowemu przymierzu w krwi Chrystusa, wierni przesłanie Ewangelii. Oto, co Jezus zapowiada, chrześcijanie, raczej nominalni chrześcijanie, ci, którzy uważają się za chrześcijan, będą prześladować na śmierć prawdziwych wyznawców Jezusa. I co jest bardzo smutne, tragiczne, wszystko to, o czym tu czytamy, wszystko to, o czym mówi nam ten symbol Izabel, wypełniło się w dziejach Kościoła. Jaka na to jest reakcja Jezusa? Dałem jej czas, aby się nawróciła, aby się opamiętała, aby zmieniła swój sposób myślenia. Jakżeż to cudowne, że Pan jest nierychły do gniewu, w tym nasza wielka nadzieja. Daje nam zawsze czas na dostosowanie się do Jego wymogów i oczekiwań. List do Rzymian, rozdział 2, werset 4 mówi, że to Boża dobroć, cierpliwość i wielkoduszność prowadzą nas do opamiętania. Jezus nie przyszedł, aby sądzić świat, ale świat zbawić. Jest teraz czas łaski. Jest taka pieśń, że Bóg spojrzał poza moje winy, poza moje wady i dostrzegł moje potrzeby. Oto w jakich czasach żyjemy. Ten czas, jaki Pan nam daje, to najcenniejszy dar, jaki możemy otrzymać tu na ziemi. Wykorzystajmy go dobrze, gdyż dni są złe. Ale jaka była reakcja Izabel na reakcję Jezusa? Bardzo zła reakcja. Ale nie chce się nawrócić ze swojego nierządu. Widzicie, nie chce. Opamiętanie się jest kwestią woli. Jesteśmy wytworem naszych decyzji, a nie okoliczności. I to od naszych decyzji zależy nasza przyszłość. I ponieważ nie chce się opamiętać, Jezus zapowiada sąd, o którym już wspominaliśmy. Jeszcze straszliwszy ten sąd będzie, bo grzech ma o wiele większy wymiar niż ten sąd w Starym Testamencie. Rzucam ją na łoża, a tych, którzy z nią cudzołożą w duchowy sposób. W ucisk wielki, to jest termin eschatologiczny. Smyrne miał spotkać ucisk. Chrześcijanie będą mieć na świecie ucisk, ale wyznawców Izabel spotka wielki ucisk, wylanie gniewu Bożego. Bóg potraktuje ich jak bezbożników. Jeśli się nie nawrócą od uczynków, dosłownie w Grece jej uczynków, nie nawrócą się od uczynków Izabel, których ona ich nauczyła, i dzieci jej zabije. Oto mówi Jezus, Syn Boga, do swojego Kościoła. Cóż za słowa? Mówi, pozabijam ich wszystkich! A jeśli macie wątpliwości, że to zrobię, to poczytajcie Stary Testament. Przyjdzie sąd na wszelką pychę, na wszelkie bałwochwalstwo. I dalej dodaje, wszystkie kościoły poznają, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. Znowu, wszystkie kościoły, przesłanie nie jest tylko do Tiatyry, ale też wydaje mi się, że Jezus przewidział, że będzie dużo różnych kościołów. I to nas uczy jeszcze jednego. Pan Kościoła, Jezus Chrystus, nie stracił kontroli nad swoim Kościołem. On wie, co się dzieje. Nie my wymierzamy sąd, nie my ferujemy wyroki. Jezus zarezerwował to dla siebie. Jak wiemy, ostateczny wyrok, ostateczne rozliczenie nastąpi, gdy Pan powróci. Nie wcześniej. Wcześniej pszenica i konkol będą sobie rosły. Jezus mówi, że bada nerki i serca. Wspominałem o tym już na początku. Nie interesuje go powierzchowność, nasze maski, zewnętrzne przejawy czy objawy. Bada nasze uczucia, czyli nerki, myśli, postawy i motywy, czyli serce. I drodzy przyjaciele, to jest bardzo nośny obraz, bo jeśli nasze serce albo nasze nerki nie funkcjonują właściwie, to chociaż na zewnątrz będziemy wyglądać wspaniale, pięknie się ubierzemy, będziemy się uśmiechać, to wcześniej czy później umrzemy. Koniec, kropka. I dlatego Jezusa interesuje to, co naprawdę się liczy w naszym życiu. Co jest w naszym wnętrzu? Co tam się dzieje? I dodaję, oddam każdemu z was według jego uczynków. Każdemu z was. Znowu nie ma odpowiedzialności zbiorowej, bo Jezus nie chce, żebyśmy odnieśli wrażenie, iż będzie jakaś zbiorowa odpowiedzialność dla grupy Izabel. Nie! Każdemu z was według uczynków. I powiem wam, te słowa Jezusa są chyba najcięższymi słowami dla protestantów. Jak to według uczynków? A ja myślałem, że według wiary. Jezus mówi tu bardzo prosto. Nie interesują go słowa i deklaracje, ale czyny. Wiara bez uczynków jest martwa. List Jakuba 2:26. Tak jak ciało bez ducha. Ciekawe, gdy Jezus rozdzielał owce od kozłów w Ewangelii Mateusza w rozdziale 25. Za kryterium przyjął uczynki, jakie ci ludzie pełnili. W ogóle nie wspomina o tym, o wierze, o tym, co wypowiadali swoimi ustami. A nawet te uczynki nie były typowo kościelne, jak modlitwa, czytanie Biblii, post, wygłaszanie kazań czy śpiewanie pieśni. Nie będę rozwijał tego wątku, żeby was pobudzić do myślenia. Zaintrygować. Sami go rozwiniecie w domu. Dlaczego Jezus tak mówi? Skoro zbawienie jest z łaski przez wiarę. A jednak mówi, oddam każdemu z was według waszych czynów. I gdy wydawało się, że na tym Jezus zakończy, znowu następuje to stonowanie, to wspaniałe stonowanie Jezusa. On nie chce nas pognębić, nie chce pognębić żadnego kościoła. I zwraca się do pozostałych w Tiatyrze, do tej reszty. Bo obok grupy Izabel była też grupa Jezusa. Dwie frakcje, dwa nurty. Nie wiemy, jak liczne były, jaki był układ procentowy. Wiadomo, że grupa Izabel była bardzo wpływowa i najprawdopodobniej anioł kościoła, biskup tego kościoła, nie należał do grona Izabel. Jakie są cechy charakterystyczne grupy Jezusa? Po prostu nie mają tej nauki, tego systematycznego nauczania, doktryny, dogmatu, nie przyjęli tej herezji i nie poznali głębin szatana. To jest zapewne pierwotne określenie nauczania Izabel, ale chciałbym się skupić chwilę na tym terminie głębiny szatana, bo on mnie nurtuje, od kiedy pierwszy raz go przeczytałem. Czym one były? Na przełomie pierwszego i drugiego wieku, gdy powstała Księga Apokalipsy, najprawdopodobniej chodziło tu właśnie o herezję gnostycką, którą głosiła Izabel. Na czym ona polegała? Gnostycy mówili, że Jezus nie jest Bogiem, ale tylko emanacją bóstwa. Wyznawali Jego imię, ale dla nich nie był wszechmogącym Bogiem. Nie był Synem Boga. No, twierdzili też, że Duch jest dobry, a materia zła i w związku z tym Jezus, jako Duch, nie mógł przybrać materialnego ciała. Odrzucali wcielenie. Przypomina wam się coś niecoś, prawda, z listów Jana. Dalej posuwali się do tego, iż twierdzili, że to, co robimy w materialnym ciele, nie ma żadnego wpływu na ducha. W związku z tym można prowadzić rozwiązłe życie, pozostając wciąż wiernym gnostyckiemu Jezusowi. I pytanie, jakie każdy z nas powinien sobie zadać, jakiemu Jezusowi jesteśmy wierni? Czy na pewno jesteśmy wierni Jezusowi objawionemu w Nowym Testamencie, w Biblii? Gnostycy uważali też, że posiadają wyjątkową wiedzę, niedostępną dla innych. Głęboką wiedzę. Jezus nazywa tę wiedzę głębinami szatana. To pierwszy, drugi wiek. A obecnie, tak zastanawiałem się, jak można to odnieść do dzisiejszych czasów. Bo herezja gnostycka jako taka nie ma już takiego dużego znaczenia w dzisiejszych czasach. I doszedłem do wniosku, że głębiny szatana to jest jego arcydzieło. To jest jego największe osiągnięcie. Największe zwiedzenie. Co dla mnie one oznaczają? Możecie się z tym zgodzić lub nie, ale ja patrzę na to w ten sposób. Patrząc też na historię Kościoła, na Kościół w dzisiejszych czasach. Szatanowi udało się zrobić coś takiego. Pozostawił w Kościele doktrynę, dogmat o tym, że Jezus jest Synem Boga, jest drugą osobą Trójcy Świętej, ma boskie atrybuty. Ale w praktyce udało mu się sprawić, że wielu wyznawców tegoż Jezusa traktuje go, jakby był bożkiem, talizmanem, amuletem. I oto Jezus, Syn Boży, staje się bożkiem, talizmanem, amuletem. Formy kultu Jezusa jako Syna Boga stają się formami pogańskimi, okultystycznymi. Jezus, Syn Boga w dalszym ciągu, pamiętajcie o tym, nie, nawet nie gnostycki Jezus, ale Syn Boga. Oficjalnie Syn Boga, w praktyce kawałek drewna lub kamienia, nic więcej, dla wielu ludzi. Ten Syn Boga jest tylko jakimś obrazem albo posągiem, nic więcej. Musicie to dobrze zrozumieć. Gdybyście ich spytali, w kogo wierzą, powiedzieliby w Jezusa, Syna Boga. Ale w praktyce wierzą w Jezusa posążek, w Jezusa obraz. Jezus, Syn Boga, staje się talizmanem noszonym na szyi, który ma odpędzać złe duchy. Niczym więcej. Na szczęście się go nosi. Dalej, formuła w imię Jezusa staje się magicznym zaklęciem w rodzaju sezamie, otwórz się. Wyobraźcie sobie, że jakiś ambasador w kraju, w którym ma służyć dla swojego kraju, dla swojego państwa, w dowolny sposób posługuje się imieniem i nazwiskiem swojego prezydenta. Jak długo byłby tym ambasadorem? Niemniej jednak szatanowi udało się sprawić, iż my jako chrześcijanie wierzymy, iż powiemy w imię Jezusa i sezam się otworzy. Ale to jest pogaństwo. Jezus staje się kimś w rodzaju dobrego dżina, gotowego spełniać pragnienia swojego Pana. Mamy go w swojej lampie, jak pogłaszczemy lampę, dżin się pokaże i zapyta, co mogę dla Ciebie zrobić? A my mówimy w imię Jezusa to i to i to. I następuje odwrócenie ról. Wyznawca staje się Panem, a Jezus sługą. To są głębiny szatana. Ludzie wierzą w Syna Boga. Mają to oficjalnie w doktrynie. Nie można tu niczego zarzucić. Ale w praktyce, gdy gościo jest tylko bożkiem, który nie ma żadnej mocy, by ich zbawić. Jest tylko talizmanem, który nie ma w sobie życia. Jest dżinem, który gdzieś błąka się w ich wyobraźni. Biada nam, jeśli Jezus jest dla nas tylko kawałkiem drewna, kamienia lub metalu lub duszkiem uwięzionym w lampie. Te głębiny szatana ograbiają Jezusa z Jego majestatu i chwały. Pozbawiają mocy krzyż Chrystusa. Ewangelia przestaje być mocą Bożą ku zbawieniu. Jakżeż diabłu się udało to uczynić? Nie zastąpił kultu Jezusa innym kultem. Zastąpił kult Jezusa kultem Jezusa. Kult Syna Boga zastąpił kultem bożka, który nosi imię Syn Boga. Ale ten bożek nie ma mocy, by kogokolwiek zbawić. Poczytajcie Psalm 115. Jest niemy, głuchy. I wielu ludzi myśli, że Jezus jest dzisiaj niemy i głuchy. Wielu ludzi myśli dzisiaj, że Jezus bawi się z nimi w podkarmyszkę, że ich zwodzi, bo dla nich Jezus jest dżinem w tej lampie i oni głaszczą te swoje lampy i głaszczą je, i głaszczą, i głaszczą, a Jezus jakoś nie chce z tej lampy wyjść i spełnić wszystkich ich pragnień i odpowiedzieć od razu na wszystkie ich modlitwy, nawet najbardziej wzniosłe. I odchodzą od niego i mówią, to nie działa. To jest wielkie zwiedzenie, to są głębiny szatana. Podczas gdy Jezus powstał z martwych, jest Panem, jest Władcą, kocha nas, poprzez swojego Ducha pragnie objawić nam swoją miłość, swoją łaskę, swoją dobroć. Chce nas prowadzić przez życie. Chce nas upodobnić do siebie, otoczyć w niebie chwałą. Jest potężny, cudowny, wierny, prawdziwy, żywy. Jest wszędzie. Mieszka w naszym sercu. Nasze ciała uczynił świątynią swojego Ducha. Możemy mieć z Nim społeczność na co dzień. Możemy z Nim rozmawiać jak z przyjacielem. On nas chroni, daje nam poczucie bezpieczeństwa. Kim dla Ciebie jest Jezus? Czym dla Ciebie jest to Słowo? Jest księgą zaklęć?
czy listem, który Jezus skierował do ciebie, aby zmienić się na swój obraz, aby dać ci prawdziwe, obfite życie.
Jakie zalecenia Jezus przekazał grupie Jezusa? Nie nakładam na was innego ciężaru. Jarzmo Jezusa jest miłe, a brzemię lekkie. To jednak co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A co macie? Macie miłość. Macie wiarę. Macie służbę. Macie wytrwałość. Wypływające z osobistej społeczności z Jezusem. Jezus nie definiuje dokładnie, jak konkretnie mają to zrobić. Ale można wywnioskować, zróbcie co konieczne, by to zatrzymać. Bądźcie prowadzeni przez Ducha Świętego. Tak jak mówiłem na początku, musimy strzec tych rzeczy, bo Izabel chciałaby nam je odebrać. I znowu Jezus mówi, aż przyjdę. Widzicie, to jest eschatologiczny wymiar naszego życia, bez którego nie zrozumiemy działania Bożego w naszym życiu. Nie zrozumiemy Jego spojrzenia na Kościół. Jezus patrzy na swój Kościół z perspektywy eschatologicznej, z perspektywy swojego drugiego przyjścia. Dlatego niekoniecznie od razu osądza wszelką bezbożność. Podkłada wszystkim nogi tylko dlatego, że coś źle zrobili. Nie chodzi z wejściem po swoim Kościele i nie ładuje w nas za każdym razem, gdy nam się noga potknie. On czeka, daje czas, ma plan dla swojego Kościoła i wzywa do zwycięstwa. I drodzy, w dalszym ciągu, nawet w Tiatyrze, każdy mógł być zwycięzcą. Grupa Jezusa, jeśli zatrzyma to, co już ma, a grupa Izabel, jeśli po prostu się opamięta i pójdzie drogą Jezusa. Droga zwycięstwa jest otwarta dla każdego. No i końcowe wnioski. Znowu mogą na nim począsnąć, ale tak miałem cel, zapowiadałem na początku, ostrzegałem, że te kazania, ten cykl począśnie nami, bo począsnął pierwszym kościołem, począsnął tymi kościołami. Efes się opamiętał. Czy mówiliśmy o tym? Smyrna przygotowała się na prześladowania. Jakie są te wnioski końcowe? Wpływy pogańskie, a zwłaszcza bałwochwalstwo, mogą zniszczyć Kościół. Mimo wszystko jednak, nawet zewnętrzne formy i praktyki bałwochwalcze nie stanowią największego zagrożenia dla Kościoła. Co ty powiedziałeś? Jak to możliwe? Ja myślałem, że to jest coś najgorszego, co Kościół może spotkać. Bałwochwalstwo jest z pewnością najbardziej widocznym zagrożeniem dla Kościoła, ale zadam wam pytanie, czy największym? Moim zdaniem są dwa większe. Jezus o nich bardzo wyraźnie pisze w tych listach. W Tiatyrze wciąż była pełna miłości i wiary grupa uczniów Chrystusa, którzy wytrwale służyli Bogu i ludziom. Tak, byli tam. Jezus chwali ten Kościół ogólnie za miłość. Dostrzega tę grupę. To była dosyć duża grupa. Na tyle duża grupa, że ten zbór, ten Kościół potrafił funkcjonować w duchowym wymiarze dzięki nim. Ale jakie są te dwa największe zagrożenia? Wynika to jasno, moim zdaniem, z kontekstu tych listów, z treści listów. Brak miłości w Efezie, choć pod względem doktrynalnym i moralnym, a także praktycznym, Efez był bez zarzutu. Groziło mu usunięcie świecznika. Jezus mówi, wezmę was świecznik i schowam do magazynu, bo na nic mi nie jesteście potrzebni, tacy jacy jesteście. Właściwie tylko z tego powodu, że Efes nie kierował się miłością. Ostrzeżenia w Tiatyrze dotyczyły tylko części Kościoła. I drugie zagrożenie to jest pycha. To jest to laodycejskie wyznanie. Wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. I więcej o tym przy okazji listu do Laodycei. Te dwie postawy, brak miłości i pycha, są wyjątkowo groźne. Wiecie dlaczego? Gdyż potrafią się ukryć pod poprawnymi zewnętrznymi formami. Z czymś, co widać na zewnątrz, o wiele łatwiej jest walczyć. Wiecie, co jest najsmutniejsze? Widziałem to nie jeden raz. Jak ktoś zupełnie pozbawiony miłości i pełen pychy, uważający się za chrześcijanina, próbuje walczyć z bałwochwalstwem chrześcijańskim. Nie ma nic gorszego. To jest taka mieszanka. Że chyba nic nie odstręcza od chrześcijaństwa bardziej niż polemika pełnego pychy, pozbawionego miłości, nie odzwierciedlającego w żadnym stopniu Jezusa i Jego troski o ludzi. rzekomego wyznawcy Chrystusa z bałwochwalczymi naleciałościami w Kościele. My natomiast jesteśmy wezwani, by być zwycięzcami. A zwycięzca to jest ktoś, kto zachowuje uczynki moje, czyli uczynki Jezusa aż do końca. Jakie są te Jego uczynki? Ewangelia Jana, rozdział 13, werset 1. Umiłował swoich aż do końca i obmył im stopy. To jest nasza rola, to jest nasze zadanie. Miłować i służyć sobie nawzajem. Piotrowi zadał tylko jedno pytanie. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Tenże zwycięzca otrzymał od Jezusa gwiazdę poranną, a jest nią sam Jezus. Jego miłość, dobroć, łaska, opieka, poczucie bezpieczeństwa, jakie nam daje. Bo prawdziwe chrześcijaństwo to jest Jezus. To jest osobista relacja z Nim. To podążanie za barankiem, dokądkolwiek on idzie. To jest chrześcijaństwo. I do tego wzywa nas Jezus. Abyśmy szli Jego śladem, odzwierciedlali na tej ziemi Jego miłość, Jego troskę, wspierali się nawzajem, służyli sobie nawzajem. I do tego chciałbym nas wszystkich zachęcić. I będziemy teraz jeszcze uwielbiać przez jakiś czas Pana. Myślmy o tym, czy idziemy tą drogą, którą wskazuje tak bardzo wyraźnie Jezus. Drogą miłości, drogą służby, drogą oddania. I zostawmy sąd Jezusowi. Amen.